Kulturalne Lubuskie.
Ponowny dzień dobry na 103 i na 106 FM. Grzegorz Bugaj i Hubert Pietroński. Panu Januszowi Młyńskiemu niezmiennie dużo, dużo zdrowia. Oby wrócił jak najszybciej. A co przygotowaliśmy do 15? Sporo czasu spędzimy w galeriach, a to dlatego, że w tym roku mija 20 lat od powstania galerii Nowy Wiek, działającej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Naszym gościem będzie dyrektor Leszek Kania. Andrzej Pierzchała porozmawia z Januszem Dreczką o zmarłym profesorze Zdzisławie Najderze. Sprawdzimy też, jakie są najbliższe plany Żagańskiego Pałacu Kultury i Muzeum Lubuskiego Jana Dykerta w Gorzowie. A już teraz. W Małej Galerii Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego można oglądać wystawę prac Julity Dąbrowskiej, przed laty uczestniczki zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorzowie, a obecnie studentki ASP we Wrocławiu. Relację przygotowała Izabela Patek.
Wystawa ta jest zbiorem prac na przełomie kilku lat w zasadzie, od początku mojej pracy w Młodzieżowym Domu Kultury pod okiem pana Romana.
Julita Dąbrowska, autorka wystawy.
Są to prace takie, gdzie szlifowałam swój warsztat. Są to dość klasyczne tematy. Natomiast druga część prac są to obrazy, które powstały już podczas mojej nauki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. No i gdzieś pomiędzy, jeszcze między właśnie liceum a już studiami. Chciałabym zabrać widzów po prostu w podróż przez ten mój rozwój i takie pokazanie właśnie tych moich poszukiwań, różnych prób, które podejmowałam. I znakiem zapytania z taką nutką, co będzie dalej, zachętą.
Kiedy po raz pierwszy twórczo zapoznał się pan z Julitą i właśnie jakim przeobrażeniom podlegała ta młoda artystka?
Pierwsze spotkanie to było w Młodzieżowym Domu Kultury.
Roman Łubiński, instruktor pracowni plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie.
Tam prowadzę dalej zajęcia, między innymi dla grup szkoleniowych z rysunku i malarstwa. To były, tu akurat konkretnie Julita chodziła w latach 2014-2015. W tym czasie jeszcze było gimnazjum, to były ostatnie lata gimnazjum. Była w tym czasie najzdolniejszą właściwie uczennicą tej grupy. Tak jakby zaczęliśmy od tego, w czym ona była najmocniejsza, czyli w jej możliwościach warsztatowych. A że one akurat są jakby i dalej one są jednak duże, to akurat to między innymi widać na tej wystawie. Tematy, które w tym czasie były realizowane, one właściwie opiewały o tak jakby klasyczną definicję piękna i polegały na też dość dużo na kopiowaniu dzieł znanych artystów, a także kopii rzeźb. Częściowo także tutaj możemy zobaczyć jedną lub dwie prace, które są pracami z natury, no i także autoportret. Autoportret, który z tego co pamiętam, to był wykonywany. Julita patrzyła między innymi oglądając siebie w lustrze. Jakby ten rysunek ze zdjęcia jest łatwiejszy, a ćwiczenie polegało na tym, że spoglądała na siebie przez lustro. Później jeszcze zmieniła swój dalszy tok. Po skończeniu gimnazjum brała udział w konkursie w Gorzowie, w liceum plastycznym zdobyła pierwsze miejsce. Była zwolniona właściwie ze wszystkich egzaminów i miała wstęp wolny do liceum plastycznego. Tam zawsze co roku jedna osoba najzdolniejsza, która wygrywa, może tą swoją edukację dalej rozwijać. No ale ona jednak zrezygnowała z tego, poszła do drugiego LO. Później jeszcze wyjechała do Stanów.
Wyjechałam na program, który się nazywa Au Pair, czyli mieszkałam u amerykańskiej rodziny i w zasadzie pracowałam do nich, bo opiekowałam się ich dziećmi, ale przy okazji też miałam możliwości właśnie edukacyjne. Musiałam zrealizować kilka kredytów na amerykańskiej uczelni. No i tam też właśnie chodziłam na zajęcia z malarstwa, z ceramiki, stąd też właśnie moje prace i moja nowa pasja też, jaką jest właśnie ceramika. Także to był też czas, myślę, dużego rozwoju i poznawania siebie i przełamywania pewnych kwestii. Także to też polecam każdemu taką przerwę między szkołą, żeby jednak trochę poszukać siebie i też zobaczyć trochę świata, bo to bardzo uczące.
Co pani najbardziej ceni w twórczych dokonaniach Julki?
Najbardziej cenię tą jej
taką pasję, bo to widać, tą pasję i widać, że Julita tak naprawdę jest na etapie poszukiwań artystycznych.
Danuta Łubińska, instruktor pracowni plastycznej z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie.
Właściwie nie wiadomo, w którym kierunku ta droga jej się potoczy, ale ma bardzo dużo pomysłów, jest osobą otwartą, nie zamyka się, jest bardzo otwarta i to widać. Tym bardziej, że tutaj jest bardzo duży taki przedział wiekowy wykonywanych prac. Począwszy od gimnazjum, aż tutaj do tych czasów takich ćwiczeniowych, studyjnych. Ale każda z tych prac dla mnie, nawet jeżeli to jest takie szybkie ćwiczenie, rysunek postaci pędzlem, czuję się właśnie to zaangażowanie, tą pasję, tą dbałość o kolor, o kształt. Jest wyjątkową osobą, a my, Pracownia Plastyczna Młodzieżowego Domu Kultury, mamy szczęście, że takie osoby trafiają do nas i są nauczyciele, tak jak pan Roman Łubiński, który specjalizuje się też w prowadzeniu takich zajęć w grupach szkoleniowych, które nazywa studium, odkrywa te talenty, pielęgnuje i właśnie owocem tego wydaje mi się, że na pewno jest to też duża zasługa samego nauczyciela prowadzącego, że jednak pomimo to, że Julita wygrywa konkurs, nie idzie do liceum plastycznego, ale jej droga w tej chwili wiąże się już ze sztuką i na pewno będzie to w przyszłości zawód, którym ona jest na wzornictwie przemysłowym, ale będzie związana ze sztuką i to jest chyba najważniejsze i to jest największym sukcesem i satysfakcją.
Na wystawie prac Julity Dąbrowskiej była Izabela Patek. Jeszcze więcej wystaw w Kulturalnym Lubuskim po piosence Jeszcze, Jeszcze Michała Ładuszki. Kulturalne Lubuskie na antenie Radia Zachód, a przed nami rozmowa Aurelii Adaszyńskiej z panem Leszkiem Kanią.
Moim gościem jest Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie dyrektorze, 20 lat temu powstała Galeria Nowy Wiek. To jest część Muzeum Ziemi Lubuskiej i pan jest twórcą właśnie tej galerii i o tej galerii dzisiaj będziemy rozmawiać.
Tak, bardzo się cieszę z tej rozmowy, ponieważ faktycznie w styczniu tego roku upłynęło 20 lat, od kiedy mam przyjemność prowadzić Galerię Nowy Wiek. To jest takie autorskie miejsce w instytucji. No ale geneza powstania tego miejsca jest trochę dłuższa, ponieważ ja pracuję w Muzeum Ziemi Lubuskiej od roku 1982. Miałem okazję przez prawie 20 lat też współpracować z Janem Muszyńskim, wieloletnim dyrektorem tej instytucji, który tworząc to muzeum postawił na sztukę współczesną. Gromadził wspaniałe zbiory. Ja w tym czasie miałem okazję pracować w dziale sztuki współczesnej, który Jan Muszyński powołał i przez pewien czas byłem nawet jego kierownikiem. W związku z tym w tamtym czasie, myślę tutaj o latach 80., 90., koncentrowaliśmy swoją działalność przede wszystkim na gromadzeniu zbiorów sztuki współczesnej i tutaj Jan Muszyński, tworząc galerie autorskie, dał nam wolną rękę w kwestii dobierania autorów innych, których zbiory zaczęliśmy gromadzić. I to była ogromna frajda, ponieważ muzeum wtedy dysponowało sporymi funduszami i te zbiory, można powiedzieć, narastały lawinowo. Myśmy rocznie kupowali około 100 dzieł. No i to tak stało mniej więcej do końca lat 90. do momentu, kiedy Jan Muszyński zdecydował się przejść na emeryturę, a jego następcą został Andrzej Toczewski, zmarły w ubiegłym roku, który miał ideę tworzenia Muzeum Tożsamości, a więc troszeczkę innej formuły funkcjonowania muzeum z naciskiem właśnie na sprawy regionalne, lokalne. Ja oczywiście pełniąc funkcję zastępcy dyrektora pomagałem Andrzejowi w realizowaniu jego idei, ale w którymś momencie dogadaliśmy się, że Andrzej zdecydował się dać mi wolną rękę w kwestii realizowania spraw związanych ze sztuką współczesną. Ja wymyśliłem taką formułę galerii, która by w jakimś sensie nawiązywała do tradycji tego miejsca, do tradycji Muzeum Ziemi Lubuskiej, a także imprez plastycznych, które się tutaj odbywały. Mam tu na uwadze przede wszystkim legendarne już dzisiaj sympozja i wystawy Złotego Grona, z których część odbywała się fizycznie właśnie w naszej instytucji. No i przede wszystkim galerie autorskie, a więc ukierunkowanie działalności instytucji na gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej i prezentacji. I tu w tym momencie właśnie rodziła się idea powstania takiego miejsca. Nazwę wymyśliłem sam, ponieważ zakończył się wiek XX i nastąpiła nowa era, więc po prostu no, daleko nie szukałem, nazwałem to miejsce Galerią Nowy Wiek. Logotyp zaprojektował Witek Michorzewski, znakomity artysta grafik, przez wiele, wiele lat związany z Zieloną Górą, a od kilkunastu lat już mieszkający w Toruniu. No i rozpoczęliśmy tę działalność. Jeżeli chodzi o program merytoryczny tej galerii, to tutaj nie miałem jakiegoś szczególnego ukierunkowania na określony nurt, że na przykład będę prezentował sztukę geometryczną, czy abstrakcyjną, czy figuratywną, ale tworząc to miejsce doszedłem do wniosku, że współczesna sztuka jest tak bogata, że tworzy taką swoistą wieżę Babel, no i trzeba ją w jakimś sensie w szeroki sposób udostępnić, a więc charakter merytoryczny galerii jest taki dość eklektyczny, ponieważ pokazywałem różne prace, różne dzieła różnych autorów.
Ja o tych autorów chciałam zapytać, bo przez te 20 lat na pewno wiele nazwisk znaczących w polskiej sztuce pojawiło się w Galerii Nowy Wiek.
No tak, przez te 20 lat przewinęło się no ponad setka twórców, myślę, którzy tutaj zaistnieli, więc olbrzymia liczba, ale może zacznę od artysty, który zainaugurował działalność Galerii Nowy Wiek. Tym twórcą był Grzegorz Stachańczyk. Artysta urodzony w roku 1963, którego poznałem przy okazji bodajże drugiej edycji Biennale Sztuki Nowej, która odbywała się w Zielonej Górze w roku 1987. No i później po latach zdecydowałem się zaprosić tego artystę, który jest twórcą współczesnym, ale jego realizacje są rzeczywiście nawiązują wprost do sztuki minionych wieków. On maluje tak, jak malował Caravaggio, jak pędzlem posługiwał się Rafael czy Leonardo. I to są rzeczy rzeczywiście zadziwiające pod względem biegłości warsztatowej i manualnej. I ta wystawa, która prezentowała pracę z cyklu Mój przyjaciel Judasz i Azyle niepewnego życia, ukazała właśnie jego ten no, taki szczególny i specyficzny warsztat, budząc rzeczywiście wśród odbiorców no, szczególny podziw. Zresztą do tego twórcy wracałem później wielokrotnie, ponieważ on miał jeszcze później kolejną wystawę prezentującą swój nowy cykl, a nawet w roku 2019 zaistniał już tutaj jako reżyser i twórca spektaklu Nightmare, którego bohaterem był romantyczny twórca angielski William Blake. No a wracając do innych twórców, którzy tutaj zaistnieli, warto wspomnieć o artystach, którzy wykazali taką profetyczną, że tak powiem, zmysł i przewidywali pewne fakty. W 2001 roku, przed atakiem na wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku, zaprezentowałem wystawę Zbigniewa Macieja Dowgiały, który pokazał taki film zatytułowany Apokalipsa, prezentujący właśnie katastrofę w wielkim, takim gigantycznym mieście jak New York, gdzie rozpadały się wieżowce, a z nich wypadały ludzkie postacie. A więc w jakim sensie to, co twórca wymyślił sobie dzięki swojej fantazji, sprawiło się w rzeczywistości. I to było też niesamowite, ponieważ rzeczywiście doświadczyliśmy tego wszyscy i ta tragedia dotknęła cały świat. Jednocześnie mówiąc o twórcach, którzy dotykali bieżących spraw związanych z życiem naszego kraju, Europy, warto tutaj wspomnieć o realizacji Rolanda Szeferskiego, artysty, który ma korzenie polskie, urodził się w Katowicach, ale od wielu, wielu lat, od stanu wojennego mieszka w Berlinie. I on wymyślił sobie taką instalację tutaj w naszym muzeum, ponieważ przeglądał naszą stronę internetową i doszedł do wniosku, że w naszym posiadaniu jest ogromna liczba pamiątek, obiektów, zabytków pochodzących z czasów, kiedy Zielona Góra nazywała się Grinbergiem. W 2003 roku powstała taka wystawa, która nazywała się Inwentaryzacja, Bestandsaufnahme po niemiecku, która istota polegała na tym, że artysta z Galerii Nowy Wiek, która zajmowała powierzchnię no około 120 metrów kwadratowych, wypełnił ją pieczołowicie tymi przedmiotami, które pozostały po dawnych mieszkańcach Zielonej Góry. I ta wystawa zbiegła się właśnie z takim zamieszaniem wokół pani Eriki Steinbach, która chciała zrobić w Niemczech Muzeum Wypędzonych. I tutaj właśnie artysta dotknął tego wrażliwego tematu, jakim jest dziedzictwo po byłych mieszkańcach naszego miasta. W każdym razie wystawa wywołała olbrzymie zainteresowanie. Zakończyła się dyskusją, powstał film, a także książka, która dokumentowała właśnie to działanie Rolanda Szeferskiego. Warto też wspomnieć o twórcach, których już nie ma wśród nas, a którzy bardzo mocno zaznaczyli swoją obecność w Galerii Nowy Wiek. Mam tu na uwadze artystę z Lublina, Mikołaja Smoczyńskiego, którego nie ma już wśród nas od ponad 10 lat. Mikołaj w ogóle zmienił architekturę Galerii Nowy Wiek, sprawił, że po prostu przestały tam funkcjonować okna, a których było bardzo dużo, 10. Stworzył taką magiczną przestrzeń, która odnosiła się w jakimś sensie do jego życia duchowego. On był osobą prawosławną i zamieścił właśnie w galerii, w tym takim wyciemnionym pomieszczeniu, pewne akcenty, które gdzieś znalazł właśnie na zrujnowanym cmentarzu prawosławnym w Lublinie. Była to bardzo interesująca instalacja, mówiąca właśnie o wpisywaniu się artysty w zastaną przestrzeń. Drugim takim ważnym artystą, którego niestety nie ma już wśród nas, był Leszek Knafleski. Leszek Knafleski w ogóle tutaj z Zieloną Górą był bardzo mocno związany, bo i prezentował swoje prace na Biennale Sztuki Nowej, a później przez wiele, wiele lat był profesorem w Instytucie Sztuk Wizualnych naszego uniwersytetu. Wychował szereg ważnych artystów młodego pokolenia, nie tylko w Zielonej Górze, ale również w Poznaniu, ponieważ był związany z Uniwersytetem Artystycznym. No i on zrobił taką wystawę Killing Me Softly. Bohaterem wystawy był ksiądz. Artysta po prostu przebrał się za księdza i to była wystawa, która miała duży rezonans i ona w jakimś sensie też zapowiadała różne zdarzenia, jakie związane były z osobami duchownymi, a więc różnego rodzaju skandale obyczajowe. I o tym wszystkim po trochu ta wystawa mówiła w sposób delikatny, można powiedzieć, bo były to takie fotografie inscenizowane. Ale, tak jak mówię, była na tyle mocna w sensie swojego oddziaływania, że tutaj to niektórzy hierarchowie oburzali się, ale ja jestem ogromnie wdzięczny panu profesorowi Andrzejowi Dragule, który wtedy był rzecznikiem prasowym kurii ordynariusza Adama Dyczkowskiego, który w wspaniały sposób obronił tę wystawę i niestety udało nam się ją zaprezentować, a tak jak powiem, byliśmy jedyną instytucją państwową, która ten cykl Knafleskiego pokazała. No niestety nie ma też wśród nas Wojciecha Millera, wieloletniego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, który również miał tutaj piękną wystawę. Katalog nazwisk artystów, których zapraszałem, był bardzo bogaty, bo sięgałem rzeczywiście tutaj po twórców i miejscowych, o których jeszcze powiem, ale zapraszałem gości z zewnątrz i tutaj chciałbym powiedzieć o kilku paniach właśnie, które pojawiły się, artystka, które pojawiły się na wystawach w Galerii Nowy Wiek. Tą artystką była między innymi Joanna Rajkowska. Joannę Rajkowską kojarzymy przede wszystkim z tej palmy, która stanęła w Alejach Jerozolimskich właśnie w roku chyba 2002 czy 2003, wtedy kiedy artystka miała wystawę tutaj w Zielonej Górze, kiedy pokazała taką wystawę, którą zatytułowała Roza Stern i skutki uboczne. I tam między innymi pojawiła się tak bardzo niekonwencjonalna praca, ponieważ do muzeum trafiła lada chłodnicza z mrożonkami w postaci kobiety w kulkach. Więc były też takie działania, które w pewnym momencie nieprzygotowanego widza mogły troszeczkę zadziwić i zaszokować nawet. Ale tak jak mówię, Joanna Rajkowska była wówczas bardzo młodą artystą. Dzisiaj jest utytułowaną i właściwie można ją zaliczać do klasyki polskiej sztuki współczesnej.
Panie dyrektorze, tych wspomnień jest na pewno bardzo dużo, ale ja jeszcze chciałabym zapytać o to, co z okazji tych 20 lat wy jako muzeum przygotowujecie. Może skupmy się teraz na tym, co w związku z tym 20-leciem muzeum planuje.
Nie jestem bardzo za obchodzeniem jubileuszów, ale wypada, aby taką wystawę pokazującą artystów Galerii Nowy Wiek zaprezentować. I tutaj przygotowujemy właśnie na przełomie lutego i marca ekspozycję, w której znajdą się wybrane prace artystów, którzy tutaj się pojawili, ponieważ część z nich trafiła do naszych zbiorów, były to dary, a także właśnie zakupy. Jednocześnie też zwróciłem się do kilkunastu twórców, aby pokazali swoje najnowsze prace. I tutaj taki odzew szczególny mam ze strony twórców zielonogórskich, którzy są związani przede wszystkim tutaj z Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, a więc pojawią się m.in. prace i pani profesor Pauliny Komorowskiej-Bilger, pani profesor Alicji Lewickiej-Szczegóły, pana profesora Radosława Czarkowskiego, no i także twórców młodszej generacji, których bardzo chętnie zapraszałem i prezentowałem ich pracę. Myślę tutaj przede wszystkim o pracach Basi Bańdy, pracach Michała Jankowskiego, Jarosławia, Jeszkę, a więc tych twórców, którzy dzisiaj nadają ton naszej sztuce i ich talent rzeczywiście pięknie się tutaj rozwija. Swoje prace także nowe zaprezentują tacy artyści jak Marcin Berdyszak, też artysta utytułowany, który przywiózł taką specjalną instalację, która w jakimś sensie też ma tutaj odniesienia do tradycji winiarskiej naszego miasta. Więc zapraszam do Muzeum Ziemi Lubuskiej na wystawę podsumowującą 20-lecie Galerii Nowy Jork.
Rozumiem, że w związku z rozbudową muzeum samo miejsce galerii pozostaje bez zmian.
Póki co jest w starym miejscu i będziemy robić, mamy ciekawy program. Te planowane wystawy, które odbędą się w tym roku, są myślę interesujące. Zaprezentujemy m.in. twórczość Tomka Kawiaka, artysty, który od wielu, wielu lat mieszka we Francji. Jego sztuka jest może teraz mniej znana, także będzie okazja, by przypomnieć tę znakomitą postać. Cieszę się z wizyty artysty, a także z tego, że patronat nad nią objęła ambasada Francji i tutaj będziemy może gościć nawet ambasadora tego kraju. A więc zapraszam serdecznie do galerii.
Ja jeszcze tylko zapytam o datę wystawy związanej z 20-leciem.
Wystawa pojawi się już w momencie, kiedy otwieramy się dla zwiedzających, a to nastąpi 3 marca, więc nie wiem, kiedy jeszcze dokładnie odbędzie się wernisaż, czy będzie to 10 czy 12 marca.
Ale dla zwiedzających od 3 marca wystawa będzie dostępna. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wszyscy wybrać się na taką wystawę i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Bardzo dziękuję.
Też o tym marzę, ponieważ muzeum bez publiczności nie do końca ma sens. Serdecznie zapraszam.
Dziękujemy pięknie.
Z panem dyrektorem rozmawiała Aurelia Adaszyńska. Przed nami Krzysztof Napiórkowski, bo dzisiaj wokół poezji krążymy muzycznie, a następnie Andrzej Pierzchała wraz z Januszem Dreczką.
Andrzej Pierzchała, witam państwa. Dziś zamiast tradycyjnego felietonu krótka rozmowa wspomnieniowa o zmarłym w poniedziałek w wieku 90 lat profesorze Zdzisławie Majderze, wybitnym konradologu, ale też byłym kierowniku literackim w Teatrze Osterwy w Gorzowie. Janusz Dreczka, witam.
Dzień dobry, kłaniam się.
Z Januszem Dreczką, animatorem kultury i znawcą historii gorzowskiej sceny, ale zacznijmy od tej niezwykłej postaci, zapomnianej nieco.
O, tak. Ja myślę, że w ten sposób, że jednak pewna rzeczywistość, którą tworzył Zdzisław Majder w okresie swojego aktywnego życia, ta aktywność była przedługa, zostawił pewne piętno na historii Polski, a przede wszystkim na historii polskiej literatury, polskiej kultury. O, to będzie najlepsze określenie. Tak, to prawda, epizod gorzowski Zdzisława Majdera, jego rekomendował Zbigniew Herbert, wtedy kiedy dostał pozwolenie na wyjazd z Polski, a Zdzisław Majder akurat wracał w tym momencie do Polski i zarekomendował go do współpracy w charakterze kierownika literackiego w Gorzowskim Teatrze. Jest rok 1963.
No właśnie, jeśli mogę wejść słowo, bo funkcjonuje również taka wersja, że to odwrotnie, że to Zdzisław Najder rekomendował.
Nie, osobiście.
Zbigniewa.
Ponieważ rozmawiałem kilka razy telefonicznie ze Zdzisławem Najderem, także i w rozmowie telefonicznej o tym mówił, ale przede wszystkim on o tym sam mówi w takim dużym wywiadzie Nadgonić czas, publikowanym w takiej obfitej książce. Wywiad, który przeprowadził Jan Pawelec i Paweł Czeliga ze Zdzisławem Najderem, wywiad rzeka i on tam sam osobiście mówi, jaka była kolej rzeczy. My chyba nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, jaka to była postać. Nie tylko w Gorzowskim Teatrze, ale w ogóle w polskiej kulturze. I nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w 1983 roku on został skazany na śmierć. Miał być wykonany wyrok śmierci.
Wówczas jako dyrektor rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Mało kto już pamięta, co to było.
Tak, zaocznie na karę śmierci został skazany za współpracę z wywiadem amerykańskim i wyrok ten uchylono w 1989 roku, a sam pobyt w Gorzowie w moich rozmowach z Zdzisławem Neuderem wspominał przeuroczo, dlatego, że to było dla niego doskonałe doświadczenie, poczucie, poznanie teatru. Zresztą był zachwycony teatrem tworzonym przez Berskich i tak trochę posmakował, krótko wprawdzie, bo to trwało pół roku, może trochę więcej, ale posmakował tego życia kulturowego, kulturalnego, życia społecznego, a także politycznego na prowincji. Poznał wtedy Morawskiego, którego imienia nie pamiętał. W rozmowie ze mną i potem w wywiadzie również to powtórzył, że no niestety nie pamięta. Ja mu przypomniałem Zdzisław. Mówi może Zdzisław, ale też pamięta, jaką rolę odgrywał. Nie tylko w teatrze, ale w środowisku w Gorzowie wtedy, kiedy przyjechał. Kiedy go na przykład oddelegowano od razu do jakiejś komisji, do jakiegoś jury w różnych konkursach literackich. Poznawał tę prowincję, poznawał teatr. Zresztą mówił, że miał z tym takie trochę kłopoty, bo miał kłopoty ze słuchem. Nie słyszał, ale tak naprawdę to była też i metafora. On go poznawał. Poznawał go dzięki Berskim, poznawał go dzięki zespołowi, dzięki teatrowi Berskich. Poznawał to życie teatralne, którym był zresztą zafascynowany.
No właśnie, taka data 1963-66 to są ramy teatru Berskich, ale przecież nie do końca precyzyjne, bo pani Irena Berska na przykład reżyserowała tutaj na gorzowskiej scenie i przedtem, i potem.
I później.
Wielokrotnie.
Tak.
I to czas taki niezwykły, złote lata gdzieś przeczytałem.
No, myślę, że to były też złote lata takiego teatru, jaki później Neider określał ten prowincjonalny, niezależny teatr. Mówi, że wprost w wywiadzie, że na prowincji rodzina Berskich mogła tworzyć ten rodzinny teatr. Władze ówczesne, takie trochę snobistyczne, chciały mieć dobry teatr, żeby o tym teatrze mówiono. Pozwalały na różne zachowania. Także tolerowały to, że właściwie to był teatr rodzinny, jak Zdzisław Neider określa teatr Berskich w Gorzowie, bo tutaj przecież i Agnieszka Berska-Zaczyk grała, tu Tadeusz Berski reżyserował, a ona była dyrektorem. Zresztą był zafascynowany tymi postaciami i zafascynowany od tamtego momentu samym teatrem.
Bardzo dziękuję za ten wspomnieniowy rys, bo to postać niezwykła zupełnie i ważna. Zdzisław Neider, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i na koniec jeszcze tylko nasze rozmowy osobiste, telefoniczne były bardzo przyjemne, były bardzo ciepłe i rzecz najważniejsza, ja poznałem dzięki Zdzisławowi Neiderowi Gorzów tamtych lat, ten piszmen kulturowy Gorzowa, bo on go doskonale zapamiętał i w sposób fascynujący opowiadał przez telefon.
Z Januszem Dureczką rozmawiał Andrzej Pierzchała, a zanim poznamy najbliższe plany Żagańskiego Pałacu Kultury, posłuchamy wspólnie pana Grzegorza Turnała. Nie wiem o trawie. Jednostki kulturalne na ziemi lubuskiej chcą działać i wydaje mi się, że mają raczej dosyć imprez online. Jakie plany na najbliższy okres ma Żagański Pałac Kultury, mówi dyrektorka Anna Mrowińska.
My jesteśmy instytucją kultury, która prowadzi szeroki wachlarz usług. Na pewno w najbliższym czasie uruchamiamy zwiedzanie Żagańskiego Pałacu Kultury, jednak tylko dla osób indywidualnych lub grup tylko do 5 osób, ale myślę, że jak na początek to i tak dobrze, że możecie Państwo nas odwiedzić i obcować z naszą historią na żywo. Oprócz tego ruszamy małymi krokami, jeśli chodzi o zajęcia Szkoły Talentów, czyli związane zajęcia z edukacją kulturalną dla dzieci. Mamy dużo telefonów i próśb ze strony rodziców, jak i instruktorów o to, żeby choć w małym stopniu umożliwić dzieciom uczestnictwo w tych zajęciach, a ponieważ w najbliższym kwartale odbywa się bardzo dużo konkursów, przeglądów, zawodów, które są dla tych młodych ludzi bardzo ważne, ponieważ podnoszą im możliwość kwalifikacji i też stopni na świadectwach końcowych. Mówię tutaj na przykład o klasach ósmych, które podejmują ważne decyzje i potrzebują tych dobrych dokumentów na zakończenie swojej edukacji podstawowej. Dlatego zgodziliśmy się, jeśli przepisy na to nam pozwolą i w grupach takich mniejszych, pięcioosobowych organizowane będą spotkania dla dzieci, które będą przygotowywały się pod okiem naszych instruktorów. Oprócz tego marzy nam się i mam nadzieję, że to też ruszy takimi małymi kroczkami, ale w marcu również planujemy otwarcie teatru w Żaganiu. Tak naprawdę dopiero nabór jest na stronie i na Facebooku ogłoszenie. Planujemy rozpocząć od komedii, bo uważamy, że w okresie pandemii to śmiech jest dobrym lekarstwem na różne problemy i przede wszystkim śmiech to zdrowie. Pierwszym takim wydarzeniem, które być może pozwoli Państwu na to, żeby się z nami chociaż troszeczkę spotkać, jest w marcu Wielkanoc z kulturką. Jarmark wielkanocny, który planujemy w dniach 27-28 marca. Jest to impreza plenerowa otwarta. Właściwie nie tyle impreza, co po prostu targowiska, na których będziecie mogli Państwo zakupić tradycyjne produkty związane ze świętem wielkanocnym. Mówię tutaj oczywiście o jajkach, kubeczkach, koszyczkach, miodzie, świeczkach, chrzanie, bukszpanie, wszystkie te elementy, które po prostu na naszych stołach muszą gościć. I tu Państwa serdecznie zapraszamy. Będzie również wystawa w holu, wystawa ludowa opowiadająca o tradycjach wielkanocnych i nie tylko. Dodatkowo przygotowujemy również oferty online, bo niestety nadal pracujemy dualnie, czyli szykujemy dla Państwa zarówno takie oferty kulturalne w sieci, jak i oferty stacjonarne. Z nadzieją również patrzymy w przyszłość, bo już 21 kwietnia mamy zaplanowane pierwsze spotkanie. Spotkanie w ramach inspiracji kulturalnych, jest to takie spotkanie, które rozbudzi w nas apetyt do podróżowania, a ten apetyt zapewne jest wielki, bo każdy z nas teraz jest troszeczkę uziemiony w swoich domostwach, więc zapraszamy Państwa na przygodę i spotkanie z Mariuszem Szczygłem, ponieważ uważamy, że te strony, które on odwiedza, w szczególności Praga, to jest piękny kierunek na pierwszą wyprawę, taką na wiosnę. Miejmy nadzieję, że dostępną dla nas.
Mówiła Anna Mrowińska, dyrektorka Żagańskiego Pałacu Kultury. Zaśpiewa nam Basia Stępniak-Wilk, a później będziemy w Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Kulturalne Lubuskie na 103 i na 106 FM, a jakie są plany wystawiennicze Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim? Zgodnie z jakimi zasadami publiczność może odwiedzać placówkę oraz jakiego rodzaju działalność muzealną można oglądać w sieci? O tym w rozmowie Izabeli Patek z dr Ewą Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.
Jesteśmy w Spichlerzu, oddziale Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie i nie sposób nie zapytać o to, jakie plany na ten ciągle jeszcze pandemiczny rok, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne realizowane przez Muzeum Jana Dekerta.
Przed nami wydarzenia związane z obchodami Dnia Pioniera w Gorzowie. Marzec poświęcamy tej tematyce i zarówno konwersatoria muzealne będą dotykać tych tematów związanych z początkami polskiego Gorzowa, jak i również wystawa będzie poświęcona historii Gorzowa, ponieważ pokażemy Państwu na wystawie w oficynie w zespole willowo-ogrodowym dwa akty erekcyjne, które zostały znalezione pod pomnikiem Adama Mickiewicza przy okazji przebudowy ronda i remontu ulicy Sikorskiego. To robimy we współpracy zarówno z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, jak i Gorzowskim Oddziałem Archiwum Państwowego. Dodatkowo też w marcu będziemy organizować wspólnie z Gorzowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, z Klubem Pionierów, konferencję o tematyce historycznej. Kolejne miesiące poświęcamy na naszą działalność statutową, wystawienniczą, ale też na taką współpracę z miastem. I końcówka marca, początek kwietnia to będzie temat związany z naszymi gorzowskimi pisankami, z konkursem pisankowym, do którego już przywykliśmy. Jest to najstarsza impreza kulturalna w Gorzowie, organizowana już blisko 50 lat, więc zdążyliśmy się do niej przyzwyczaić. W tym roku troszeczkę mamy trudniej ze względu na pandemię, jednak spróbujemy wystawę pokonkursową zorganizować i jak zwykle w Palmową Niedzielę zaprosić Państwa do Spichlerza w ograniczonym wymiarze, jeśli chodzi o liczbę osób, ale wystawa będzie dostępna do zwiedzania i na pewno w kwietniu będzie można ją zobaczyć. Postaramy się zrobić to hybrydowo, troszkę na żywo, trochę z wykorzystaniem oczywiście tych wszystkich możliwości mediów społecznościowych i online. Jeśli chodzi o maj, to on będzie bogaty w wydarzenia związane z takim projektem miejskim Dobry Wieczór Gorzów. Muzeum zaangażuje się w ten projekt dosyć mocno i to, co proponowaliśmy Państwu od 2 lat podczas Dni Gorzowa, to będzie można z tego skorzystać w maju i to będzie wystawa plenerowa dotycząca znaleziska archeologicznego osławionej już Stefanii, czyli szczątków nosorożca sprzed ponad 100 tysięcy lat. Przygotowujemy dla Państwa też piknik naukowy i to wszystko we współpracy z Zakładem Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podobnie również z tym uniwersytetem, z tym zakładem pracujemy nad konferencją naukową, którą mamy zamiar zorganizować w październiku. W wakacje piknik u Szrederów rozpoczynamy wakacje tą imprezą, która też już stała się taką tradycją w Gorzowie w zespole willowo-ogrodowym. miesiącach jesiennych zorganizujemy wystawę w Spichlerzu malarstwa Jacka Sienickiego. Wcześniej mamy zaplanowany konkurs Gorzów Black and White, inspirowany twórczością Waldemara Kućki. Do tego konkursu zachęcamy szczególnie młode pokolenie i finał tego konkursu w tym roku. Mam nadzieję, że wpłynie do nas mnóstwo prac, z których będziemy mogli zorganizować wystawę pokonkursową. Taki jest plan. I cały czas trwa inwestycja w Pogdańcu. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia przetargów na projekt aranżacji wystaw wewnątrz muzeum w Zagrodzie Muńskiej. Będziemy też ogłaszać przetargi na konserwację zabytków ruchomych, które tam będziemy Państwu eksponować. Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Grodu Santok, które ponownie się otworzyło po długiej przerwie. Mamy co robić. Oprócz tego wszystkiego takimi ciągłymi naszymi projektami są zadania edukacyjne, które w tej chwili przeniosły się do sieci. Jesteśmy w kontakcie internetowym z placówkami oświatowymi i też realizujemy taki nowy projekt muzealny pod hasłem A jednak działa.
Na czym ten projekt polega?
Spotykając się w mniejszych grupach, zastanawialiśmy się, co możemy zaoferować naszym zwiedzającym, gdy nie mogą do nas przyjść. Co możemy im dać w zamian, bo otrzymywaliśmy bardzo dużo informacji, komentarzy, że bardzo im jest przykro z tego powodu, że muzea są nieczynne, że bardzo tęsknią i to działało w dwie strony, my również, ale postanowiliśmy zająć się tym, na co mamy wpływ, a nie płakać nad tym, czego zmienić nie możemy. Powstał taki pomysł, że być może tego, że mamy w naszych magazynach bardzo dużo różnorodnych zabytków, uczynić nasz atut, może zacząć je pokazywać naszym zwiedzającym. One nie wszystkie mogą znaleźć się na wystawach. To są bardzo różnorodne zbiory, nie zawsze można z nich utworzyć jakąś jednorodną kolekcję, którą można wyeksponować. No i początkowo pomyśleliśmy sobie, że zrobimy taki cykl filmowy, w którym to będziemy pokazywać zabytki i o nich opowiadać. No ale w trakcie rozmów stwierdziliśmy, że to może być jednak zbyt nudne. No i zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, co tu zrobić, by zainteresować naszych odbiorców, dostarczyć im trochę rozrywki i przełamując swoje schematy, bariery, postanowiliśmy, że pokażemy, jak te zabytki działają w sposób taki czasami humorystyczny, z przymrużeniem oka, co nie jest dla nas łatwe, bo nie jesteśmy ani aktorami, ani prezenterami telewizyjnymi. No ale już jesteśmy po nagraniu kilku odcinków i co się okazuje, spotykają się one z bardzo dużym zainteresowaniem, ale też z bardzo pozytywnymi komentarzami, ocenami. Odcinki trwają dosłownie kilka minut, są emitowane zawsze w poniedziałki i w piątki. Jest to taka uniwersalna propozycja dla każdego. Można sobie przy obejrzeniu tego filmiku wypić kawę albo wykorzystać go w edukacji, nawet dla najmłodszych, dlatego że są to zabytki, które jeszcze niedawno służyły ludziom po prostu w codziennym życiu. Zaczęliśmy od zaprezentowania i uruchomienia magnetofonu Emilia firmy Unitra z lat 60. Wtedy był produkowany, ale my go znamy z lat 80., przynajmniej moje pokolenie, na kasety. Pokazaliśmy, jak działały te kasety, jak można było z nich odtwarzać muzykę i też pokazaliśmy, jak to wyglądało w codziennym użytkowaniu po prostu. I tutaj przełamujemy chyba takie myślenie też o muzeach, że tutaj są zabytki, których się nie dotyka, że trzeba się pilnować. My jednak przełamujemy tę barierę i jednak te zabytki uruchamiamy przy całym ich majestacie i poszanowaniu ich godności. W kolejnych odcinkach pokazujemy na przykład sanki zabytkowe, pokazujemy telefon stacjonarny, kalkulator mechaniczny, gramofon z lat 30. ubiegłego wieku. Mamy w planach uruchomienie pralki, frani i wielu, wielu innych zabytków, które sobie spokojnie drzemią w naszych magazynach, a my je odświeżamy dla Państwa i dla starszego pokolenia będzie to na pewno powrót w krainę wspomnień, trochę sentymentu, a dla młodszych to będzie na pewno coś nowego i poznawanie przeszłości swoich rodziców, dziadków, pradziadków. Myślę, że to jest dobra propozycja, szczególnie na ten trudny czas pandemii i taka lekka forma połączona z wycinkiem profesjonalnej wiedzy, takiej tajemnej, dostępnej tylko dla muzealników. Zachęcam do tego, żeby zaglądać na nasz kanał na YouTubie, subskrybować, udostępniać i komentować też, wysyłać do nas informacje. Chętnie przeczytamy wszystkie komentarze i być może też zainspirują nas Państwo do dalszego rozwoju tego projektu.
Na jakich zasadach działa muzeum? Przy spełnieniu jakich warunków publiczność może uczestniczyć tutaj w różnego rodzaju zajęciach czy oglądać wystawy?
No, ze względu na to, że placówki edukacyjne raczej nie wychodzą na zewnątrz, wciąż uczniowie w większości uczą się zdalnie, dlatego zajęć edukacyjnych stacjonarnych nie proponujemy, ale zwiedzać muzea można. I wszystkie nasze filie pracują od środy do niedzieli. W dni powszednie, w środę, czwartki, piątki, filie gorzowskie są czynne dla zwiedzających od godziny Spichlerz i zespół willowo-ogrodowy. W środę, czwartki, piątki jest czynny od 14 do 18, a w weekendy od 12 do 18. Natomiast filia w Santoku, Muzeum Grodu Santok, od środy do niedzieli w godzinach od 12 do 17. Piątki są nieodpłatne. Nie musimy kupić biletu, żeby zwiedzić muzeum. I oczywiście zwiedzanie odbywa się w reżimie sanitarnym. My musimy założyć maseczkę bądź przyłbicę, zdezynfekować ręce, zachowywać dystans społeczny. W Spichlerzu jednocześnie może przebywać 120 osób maksymalnie, w willi 50, a w Muzeum Grodu Santok 15 osób.
Z dr Ewą Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, rozmawiała Izabela Patek i kończymy Kulturalne Lubuskie. No a do usłyszenia mikromuzyki. Dobrze jest. Grzegorz Buga i Hubert Pietroński. Spokojnego weekendu.